Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest Piotr Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Fundacji Niepodległości. Rozmawiamy o pracach konserwatorskich przeprowadzanych właśnie przez Fundację Niepodległości na Ukrainie. No właśnie, wymienił pan w pierwszej części naszego programu te miejsca, do których od lat jeździliście, jeździcie. Drohobycz jest ważnym miejscem na tej mapie waszych działań. Ale no właśnie, powiedzmy może o tym, bo oczywiście ten stan tych zabytków, jaki zastajecie, to jest oczywiście odrębne pytanie, o czym za chwilę, ale też mówi pan, w liczbie mnogiej jeździcie tam, obserwujecie, pracujecie, konserwujecie. I no właśnie, kto jeździ, bo rozmawiamy też w naszym programie z przedstawicielami i wolontariuszami Fundacji Niepodległości, którzy jeżdżą na Wołyń. Oczywiście nie umniejszając tego trudu, wysiłku, wiedzy, tego wszystkiego, co jest włożone w porządkowanie polskich miejsc pamięci, to jednak w przypadku tych wyjazdów wołyńskich, letnich i nie tylko letnich, duża część tego entuzjazmu, tak, to i tej pracy właśnie, to jest takie pospolite trochę ruszenie, ogromna wola przywracania tych miejsc do dawnej świetności. W przypadku prac konserwatorskich no, potrzebna jest ogromna wiedza ekspercka, potrzebna jest wiedza z zakresu historii sztuki, przeprowadzania tych prac. No, jak rozumiem, nie mogą też tam jeździć osoby przypadkowe. To muszą być specjaliści.
Z całą pewnością. Tym przede wszystkim różnią się te wyjazdy od tych wyjazdów wołyńskich. Warunkiem wykonania takich prac, prawidłowego wykonania, jest przede wszystkim fachowa ekipa konserwatorów. Taką ekipę znajdują tutaj w Polsce. Nie każdy oczywiście jest zainteresowany, nie każdy ma w sobie tyle odwagi i samozaparcia, żeby tam pojechać na 3-4 miesiące i przez ten czas pracować w zupełnie sobie obcym środowisku. Do tej pory mieliśmy kontakt z trzema konserwatorami. Są to ludzie, którzy skończyli tutaj w Polsce studia z zakresu konserwacji zabytków i którzy mają doświadczenie w pracy. To między innymi jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku, żeby wskazać takie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, które są udokumentowane odpowiednimi dokumentami. W tej chwili w Drohobyczu, na którym się skupiamy od 4 lat, pracują dwie panie, pani Sandra z Sanoka i pani Małgorzata z Torunia. Obie panie skończyły konserwację dzieł sztuki i świetnie sobie radzą. Prace tam zaczęły się oczywiście od wykonania dokumentacji. Na to był poświęcony cały rok. To była dokumentacja, która obrazuje stan zachowania tych fresków. Należy pamiętać, że tak stary kościół jak XV-wieczna fara w Drohobyczu ma swoją historię i to, co widzimy jako ostatni element malowideł, wcale nie musi być jedyną warstwą polichromii. Zgodnie z tym przypuszczeniem faktycznie okazało się w ramach tych badań, że pod freskami Soleckiego, czyli tymi XVIII-wiecznymi ostatnimi, znajdują się freski wcześniejsze, jeszcze gotyckie, z początku XVI wieku i fragmenty z wieku XVII. Nie? Tam, gdzie były one zachowane w dobrym stanie, zostały odsłonięte mamy teraz problem właśnie, czy zastanawiamy się, w jaki sposób eksponować, bo to są stosunkowo duże partie i szkoda by było zakryć je freskami, czy właściwie należałoby zrekonstruować przede wszystkim te freski XVIII-wieczne. Ale póki co mamy pomysł, żeby pozostawić je jako świadectwo wcześniejszej historii tego kościoła. I po wykonaniu badań w 20 roku zaczęły się prace stricte konserwatorskie. Obecnie prowadzimy je w dwóch kaplicach. Wszystko jest związane ze środkami, jakimi w danym roku możemy dysponować. Prace konserwatorskie, zwłaszcza w obiektach zniszczonych, przy właśnie długim czasie jakby nic nie robienia, one wymagają szczególnego traktowania, co niestety związane jest z bardzo wysokimi kosztami. Środki, które dostajemy, są rzędu 100 tysięcy złotych, czasami trochę więcej. Za te pieniądze można w danym roku wykonać fragment prac. Zwykle jest to dzielone na dwa etapy, czyli tak zwaną konserwację techniczną, która polega przede wszystkim na oczyszczeniu, podklejeniu i próbie odczytania tego, co w oryginale miało być przedstawione. Kolejny rok to rok tak zwanej konserwacji estetycznej, która przywraca malowidłu właściwy charakter. Ponieważ dużo jest miejsc, które zostały bezpowrotnie stracone. W tej chwili to są tak zwane białe plamy. Jest też problem scalenia kolorystycznego tych fragmentów, które się nie zachowały, bo no, trudno sobie wyobrazić, że zostają białe plamy, gdy obok są całe partie zamalowane. Więc jest to praca żmudna, wymagająca specjalistycznej wiedzy i pewnych rozstrzygnięć, które mimo tego, że corocznie składane są programy konserwatorskie, wymagają jednak pewnych decyzji już na miejscu, ponieważ w takich przypadkach zawsze okazuje się, już po podjęciu prac, że wychodzi coś, co nie było planowane, co nie było zakładane jako program, ale wtedy powołujemy komisje konserwatorskie złożone z specjalistów, którzy przyjeżdżają na miejsce i razem dyskutujemy, co by było najwłaściwsze w danym momencie.
Rozumiem, że tych wyzwań nie brakuje. Z każdym kolejnym rokiem, z każdym kolejnym zabytkiem i miejscem, do którego jeździcie. No ale właśnie, ten rok, jak rozumiem, absolutnie wyjątkowy. Zaczął się dla Ukrainy i Ukraińców fatalnie. Wybuchła wojna w związku z rosyjską agresją. Natomiast widzimy te obrazki, także o tym rozmawialiśmy w naszym programie, co się dzieje z całym dziedzictwem kultury ukraińskiej, z miejscami ważnymi dla kultury i dla historii Ukrainy i Ukraińców, którzy dziś przede wszystkim, a w szczególności w tych pierwszych dniach wojny, myśleli o swoim życiu i zdrowiu. Nie mówiąc o ratowaniu zabytków. To oczywiście się dzieje. Także Polska aktywnie i cały świat właściwie włącza się w pomoc w ratowanie zabytków ukraińskiej kultury. Sytuacja ekstraordynaryjna, a państwo dalej jedziecie na Ukrainę. Jak to było możliwe? No i jak ten szczególnie rok 2020 wyglądał w waszej pracy tam na miejscu?
No faktycznie, wyjątkowy rok. Były wątpliwości, czy w ogóle w związku z zaistniałą sytuacją dojdzie do realizacji tych prac, ale podjęto decyzję i chyba słusznie, że to, co jest rozpoczęte, powinno być kontynuowane, ponieważ zaniechanie prac na danym etapie spowoduje zniszczenie tego, co już jest wykonane, a ponadto i to jest właśnie znamienne, bo rozmawiałem z wszystkimi, którzy tam są zainteresowani tym procesem i każdy podkreślał to wielokrotnie, że każdy ma swoje zadanie. Nie? Ten, kto walczy, walczy, natomiast oni walczyć nie mogą, natomiast ich zadaniem jest dbanie o to, co świadczy o tej kulturze. Nie?
Walka, można powiedzieć, jest, tylko front się zmienia.
Tak jest. No, trzeba tutaj powiedzieć, że pracujemy na zachodzie Ukrainy. To jest kilkaset, ponad 700 kilometrów od linii frontu obecnej. Niemniej jednak przy wjeździe na Ukrainę w tej chwili ma się wrażenie, że jest to jednak zupełnie inna rzeczywistość. Zupełnie inne są kontrole na granicy, zupełnie inaczej wyglądają ulice i miejscowości, które zabezpieczane są przeciw nalotom. Widzi się mnóstwo żołnierzy, którzy chodzą po ulicach uzbrojeni, czego do tej pory w ogóle nie było. Nie? Byłem też świadkiem syren alarmowych. Co prawda te rakiety w Drohobyczu nie spadają, ale jak się okazuje, ich trasa przelotu do Lwowa wiedzie przez Drohobycz. Także jest to zupełnie innego rodzaju wrażenie i odczucie niż jeszcze rok temu, czy nawet w 2014 roku, kiedy doszło do tej agresji po raz pierwszy i też były patrole, niemniej jednak nie miało to takiego charakteru, jak ma w tej chwili. No i faktycznie moja ostatnia wizyta w tym roku w Drohobyczu to grudzień i to nastąpiło akurat po tych zmasowanych atakach na infrastrukturę. Prądu tam po prostu ci ludzie nie mają. Nie wiem, jak jest w tej chwili, bo nie byłem w ostatnim czasie. Natomiast koniec grudnia to ciemno, zimno i w ogóle coś, trudno sobie... z czym się my tutaj nawet już sobie nie możemy jakby wyobrazić, jak to może wyglądać.
A co dopiero jeszcze prowadzić prace konserwatorskie w takich warunkach?
Tak, tam każda instytucja czy większość domów stara się zaopatrzyć w generatory, ale te generatory dają zupełnie innego rodzaju prąd i zupełnie w związku z tym inaczej wygląda, a choćby oświetlenie czy... I wbrew pozorom to ma swoje przełożenie na mnóstwo innych rzeczy, bo inaczej się wtedy gotuje, bo inaczej się wtedy takie prozaiczne rzeczy... Nikt się nie zastanawia, skąd się bierze prąd do ładowania telefonu. Po prostu wpina się telefon i po kilku dziesięciu minutach jest naładowany. Tymczasem tam jest z tym problem, a jest to w tej chwili podstawowa sprawa.
Dodatkowe wyzwanie, najważniejsze jednak, że te prace mimo tych trudności, mimo tego ogromnego wyzwania udało się realizować bezpiecznie, bo to dzisiaj jest najistotniejsze. Ale jeszcze trochę wracając do tej historii, o której pan opowiada, co pana zdaniem na przestrzeni tych lat jakby jest największym osiągnięciem? Z czego pan jest najbardziej dumny, jeśli chodzi o te prace, które wykonujecie od właśnie, można powiedzieć, 10 sezonów?
Jesteśmy dumni z tego, że w wielu odległych od siebie miejscach, różnych, ale zawsze ważnych dla kultury i historii polskiej. Takich jak właśnie Krzemieniec, tak jak Drohobycz, czy Dubno, czy Równy. Bo to jest rozpiętość między historycznym Wołyniem, a historyczną Rusią Czerwoną. A także Podolem, bo Stanisławów to Podole, a ściśle mówiąc Pokucie. Także w tym obszarze historycznym udało nam się, być może to jest kropla w morzu potrzeb i na pewno tak jest, ale jednak to, co dzisiaj byłoby już zapomniane, ponieważ by nie istniało, nam udało się nie tylko to zachować, ale przywrócić również tym obiektom, czy tym elementom wyposażenia dawną świetność. Nie? No, moim takim sentymentalnym ulubionym dziełem są dwa obrazy XVIII-wieczne i konfesjonał, też XVIII-wieczny, który w tej chwili przechowywany jest, czy stanowi wyposażenie kościoła w Krzemieńcu, ale kościoła XIX-wiecznego. Natomiast one zostały uratowane, przeniesione z dawnego kościoła jezuickiego, który pełnił funkcję kościoła gimnazjalnego. I tak sobie właśnie wyobrażam, że w konfesjonale mógł się spowiadać Słowacki i na te obrazy na pewno też patrzył, czy oglądał je. Także one były w bardzo złym stanie, ponieważ one zostały jakby w ostatniej chwili przeniesione. Gdyby nie taka akcja, no to na pewno by były zniszczone, ponieważ nie dość, że stare, to jeszcze w bardzo złym stanie. Tymczasem i stały sobie właśnie jako takie dodatkowe, zupełnie niepotrzebne wyposażenie w tym kościele XIX-wiecznym. Tymczasem dzięki naszym działaniom udało się to odrestaurować. Zawiesiliśmy je na ścianach, także mają swoje godne miejsce. Konfesjonał XVIII-wieczny dalej służy swoim celom.
I Słowacki może gdzieś z góry na to też patrzy i się zachwyca. Patrzy, trudny rok, bez wątpienia wyjątkowy za wami, ale w takim razie jeszcze na koniec chciałem zapytać o kolejne plany, bo jak rozumiem, pewna część tych prac za wami zamknięta, ale to przecież nie jest koniec tego, co chcecie zrobić na Ukrainie.
Kontynuujemy i mamy taki zamiar i wierzymy, że nam się uda. W listopadzie 2022 roku został złożony kolejny wniosek o kolejne pieniądze na kolejne etapy prac. Mamy zamiar w tym roku zatrudnić dwoje konserwatorów, tak żeby te prace troszeczkę przyspieszyły, żeby stworzyć tak jakby dwa fronty robót i wierzymy, że z wiosną, bo zwykle to się zaczyna około czerwca, prace ruszą, będą kontynuowane i z powodzeniem zamkniemy kolejny rok, licząc na to, że w przyszłości będziemy kontynuować te prace.
Czyli Fundacja Niepodległości o tych polskich, ważnych dla Polski i Polaków miejscach nie zapomina mimo trudnych okoliczności, mimo prowadzonej wojny. No oczywiście kibicujemy i mamy nadzieję, że no właśnie kolejny sezon tych prac będzie też okazją do kolejnych podsumowań, kolejnych spotkań, także w ramach Studia Wschodniego. Tymczasem za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Dziś naszym gościem był Piotr Mazur z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, historyk sztuki, wolontariusz Fundacji Niepodległości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.